Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. Dziś rozmawiamy w gmachu Politechniki Krakowskiej. Moim i Państwa gościem jest dr Ryszard Masłowski, wykładowca Politechniki Krakowskiej w latach 1998-2001, wojewoda krakowski, a później wojewoda małopolski, a także długoletni już członek NSZZ Solidarność. Witam serdecznie.
Witam serdecznie, szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Szczęść Boże, Bóg zapłać. Na początku może zanim jeszcze o kwestiach związanych z samorządem, choć jak wspomniałem, pan był w administracji rządowej, ale o tym aspekcie samorządowym przed zbliżającymi się wyborami porozmawialibyśmy, a także o roli Solidarności we współczesnej Polsce. Natomiast chciałem na początku zapytać o to, co jest takiego w Politechnice Krakowskiej, że był tutaj sługa Boży Jerzy Ciesielski, profesor Janusz Kawecki, już świętej pamięci doktor inżynier Antoni Zięba, no i jest również pan.
Tak, ja myślę, że takie najkrótsze słowo, które tutaj mi ciśnie się na usta, to jest środowisko. Te osoby, o których tutaj pan powiedział, zaczynając właśnie od sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, to są wszystko osoby z kręgu Instytutu Mechaniki Budowli, kończąc na mojej skromnej osobie. I to właśnie środowisko pozwala wyrastać pewnym osobom. To środowisko przyciąga osoby o określonych postawach i pozwala im, najpierw pozwalało przetrwać tym postawom w okresie państwa komunistycznego, a później rozwijać się i pracować dla naszego narodu, dla państwa polskiego.
Czy można powiedzieć, że w czasach PRL-u obecność osób o takich poglądach na uczelni technicznej jednak była bardziej do przełknięcia, niż gdyby to była uczelnia o profilu na przykład humanistycznym?
Pewno tak. Tu nie mam osobistego doświadczenia, ale mogę powiedzieć, że no chociażby moja obecność na Politechnice od razu spotkała się z dużym oporem organizacji partyjnej i gdyby dokładnie nie postawa pana profesora Romana Ciesielskiego, który bardzo zdecydowanie w tej sprawie zajął stanowisko, to ja po prostu nie pracowałbym tutaj.
Dlatego, bo był pan członkiem NSZZ Solidarność.
Wtedy, kiedy zaczynałem pracę, to jeszcze nie byłem członkiem NSZZ Solidarność, ale polityka Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w tamtym czasie była taka, że w takim miejscu jak uczelnia wyższa powinni pracować jedynie ludzie sprawdzeni na froncie ideologicznym. Takim sprawdzianem byłoby moje przystąpienie do partii. No oczywiście dla mnie ze względu na mój sposób myślenia o życiu, moją postawę religijną, było to nigdy nie do przyjęcia, w związku z czym ja jasno powiedziałem, że to mnie nie interesuje i to był taki moment, kiedy nie wymieniając nazwisk, w tamtym czasie pierwszy sekretarz POP na naszym wydziale powiedział, no to pan nie będzie mógł pracować. Okazało się później, że właśnie dzięki innym osobom, a tu na pewno muszę wymienić pana profesora Romana Ciesielskiego, jednak stało się inaczej.
Porównajmy to jakby zadanie, cele, funkcje do spełnienia NSZZ Solidarność w czasach, w latach 80., kiedy po części było oczywiście związkiem zawodowym, ale również było wtedy, kiedy oczywiście mogło działać. Nie mówimy o czasach delegalizacji, ale też była taką platformą wolnej myśli, spotkań, działania o profilu niepodległościowym, demokratycznym. Po roku 1989-1990 wiele osób postulowało, żeby Solidarność sprowadzić tylko właśnie do tej dziedziny zawodowej, związku zawodowego, żeby Solidarność już nie miała aspiracji o charakterze politycznym.
Tak, to porównanie jest bardzo interesujące. Zaraz rozwinę tutaj swoją myśl na ten temat, ale chciałbym na początek powiedzieć, że jeśli mówimy o Solidarności z roku 80, to przynajmniej trzeba się cofnąć rok, dwa wcześniej. Moim zdaniem, gdyby nie wizyta Jana Pawła, pielgrzymka Jana Pawła II do naszego kraju, wcześniej jego wybór na papieża, to nie ukształtowałyby się pewne postawy, ale też nie powstałaby pewna odwaga, nie byłoby tego ducha, o którym mówił Jan Paweł II, ducha on mówił o Duchu Świętym. Ja myślę, że to tak trzeba powiedzieć. To ten duch ogarnął Polaków. I to spowodowało, że powstał ruch nazwany Solidarność. On nie mógł przyjąć innej formy jak Związek Zawodowy. To, że w ogóle pozwolono przecież na powstanie Związku Zawodowego, to było już samo w sobie jakimś tam cudem. Ja to świadomie używam tych kategorii, bo oczywiście można to analizować również w kategoriach pewnych procesów historycznych, społecznych, politycznych. I to też jest ciekawy aspekt, ale dla mnie, jak ja się definiuję jako człowieka Solidarności, to jest dla mnie takie kluczowe przeżycie, które przynajmniej w dziedzinie mojej działalności publicznej, moich postaw, no miało ogromne znaczenie. A więc to, że mógł powstać związek zawodowy, przynajmniej ruch, który nazwał się Związkiem Zawodowym, bo inaczej nie mógł, to było już tym pewnym cudem. I oczywiście myśmy wtedy, ja jako młody człowiek, młody pracownik, pracowałem od 1977 roku na Politechnice, więc 3 lata, no to oczywiście wstąpiłem się do tego związku, wiążąc z nim pewne nadzieje na to, że no coś można zmienić. Korzystaliśmy, myślę, wszyscy ci, którzy wstępowali do związku, z tej właśnie nadziei. Wszliśmy tam z myślą, że coś się da zrobić, że to się nazywało związkiem zawodowym, no bo nic innego nie mogło być, ale wszyscy myśleliśmy o tym, żeby coś zrobić, żeby poszerzyć zakres wolności. To tak chyba trzeba mówić, bo nie wszyscy sobie wtedy wyobrażali i nawet nie wszyscy mieli chyba nadzieję, że może powstać niepodległe państwo polskie. A więc myśleliśmy o tym, jak się da rozepchnąć ten system i zmieścić się w tym systemie, żeby takie obszary, jak właśnie tutaj Instytut, o którym mówię, Mechaniki Budowli Politechniki Krakowskiej, mogły jakoś poszerzać ten obszar oddziaływania.
A jak na uczelni przyjęte było powstanie Solidarności, zwłaszcza przez podstawową organizację partyjną czy członków PZPR-u?
Tego środowiska na uczelni nie znałem. Byliśmy do siebie raczej dość wrogo nastawieni i raczej no, tak nie rozmawialiśmy na takie tematy. Chociaż trzeba powiedzieć, że jakaś część tych ludzi, bo ja tu nie chcę osądzać każdego człowieka, no z jakichś tam powodów może niektórzy ludzie uginali się, może koniunkturalnie, może, no nie wiem. W każdym razie wstępowali do tej partii, ale jakaś część z nich również przecież wstępowała do Solidarności, no co dla mnie już oznaczało, że chcą czegoś innego. Ja pomijam tutaj, że mogły być jakieś polecenia służbowe, żeby coś takiego robić, ale tego nie wiem i o tym trudno mi jest w tym momencie mówić. Także natomiast dyskusja na uczelni, owszem, pamiętam, że taka dyskusja była, bo to pierwsze dni powstawania Solidarności to było właśnie, co robimy. Tu w Instytucie spotkaliśmy się, było zebranie, dyskusja, no, czy wstępujemy. I to raczej po krótkiej dość wymianie zdań, no, było dla nas wszystkich tutaj, wszystkich, może nie wszystkich, ale powiedzmy prawie wszystkich pracowników tego Instytutu, szerzej wydziału, było jasne, że trzeba w ten ruch wejść właśnie z tymi nadziejami, o których mówiłem.
Karnawał Solidarności to także niezależne zrzeszenie studentów.
Tak, ja członkiem NZS-u nie byłem, no bo byłem już wtedy pracownikiem, ale pamiętam, że właśnie w czasie powstania tej pierwszej Solidarności współdziałanie pomiędzy właśnie Związkiem Zawodowym a Solidarnością było bliskie. No pamiętam też później strajki studenckie. To wszystko się działo w bardzo bliskim powiązaniu. Właśnie wtedy powstawała ta szersza solidarność pomiędzy pracownikami i studentami, którą można było odczuć. Solidarność bardzo wspierała. Na przykład tutaj były dyskusje na temat kształtu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Tam studenci mieli swoje bardzo zdecydowane postulaty i związek wtedy potężny, bo przecież 10-milionowa organizacja, no z tego powodu tylko potężny, bo oczywiście ograniczony systemem, ale mający swoją siłę na tyle, na ile mógł, wspierał te wszystkie działania.
No później ten karnawał został bardzo szybko zdławiony przez wprowadzenie stanu wojennego. Jak wyglądała ta rzeczywistość na uczelni między 81 a 89 rokiem?
No To rzeczywiście był bardzo trudny czas. Zacząć trzeba od tego, że od razu w momencie wprowadzenia stanu wojennego, tak jak w wielu innych zakładach pracy, tak w wielu innych uczelniach krakowskich, od razu podjęliśmy tutaj na Politechnice wysiłek, żeby struktury związku przetrwały. Wiedzieliśmy doskonale, że jeśli ta nadzieja, która w nas powstała, ma przetrwać, to ona musi mieć jakieś oparcie w strukturze. Do pewnego stopnia związek był na to przygotowany. Były wyznaczone osoby, które mają podjąć już niejawne działanie. Wcześniej, oczywiście nikt tego dokładnie nie wiedział, ale podejrzenia, że komuniści mogą wykonać taki ruch w postaci delegalizacji związku i wprowadzenia jakiejś formy stanu wojennego, takie podejrzenia były i do tego związek się przygotował. Także bezpośrednio po wprowadzeniu stanu wojennego myśmy tu ogłosili, już nie pamiętam, czy to się nazywało strajkiem, czy nie, w każdym razie był to chyba strajk, dlatego że myśmy tu siedzieli na uczelni, jakby okupując swoje miejsca pracy, a ponieważ nikt się tu nami nie przejmował, w sensie władz wojskowych, które miały większe zmartwienie, nie wiem, z hutą wtedy Lenina, dzisiaj Sędzimira, no to myśmy raczej skupiali się na tym, jak można by pomóc tym ludziom, którzy tam zamknięci w dużych zakładach pracy, no są odcinani od świata zewnętrznego. Więc to był czas, kiedy zorganizowaliśmy się tutaj, przetrwały struktury związku i była ta pomoc. Później była pomoc internowanym, uczestniczyłem w takiej pomocy, były określone osoby, którym takiej pomocy i ich rodzinom udzielaliśmy w oparciu o też czy współpracę tutaj z komitetem przy kardynale krakowskim. Wtedy taka struktura również funkcjonowała. No niestety później im dalej, że tak powiem, w las, im bardziej czas upływał, tym poziom aktywności spadał niestety, trzeba powiedzieć. Oczywiście był cały czas kolportaż nielegalnych publikacji. To był właściwie taki nerw, który nas tutaj trzymał. No jednak żyjemy, ktoś tam pisze, jakieś akcje od czasu do czasu były organizowane, akcje protestacyjne, no chociażby 13 grudnia zawsze, czy jakieś inne patriotyczne okazje typu, nie wiem, 3 maja, 11 listopada. To były sytuacje, kiedy jakoś tam mobilizowaliśmy się, ale generalnie muszę powiedzieć, zbieraliśmy też składki, tak, żeby podtrzymać no, tą strukturę, która miała trwać, no to również takie rzeczy były prowadzone.
We wspomnieniach z drugiej połowy lat 80. bardzo często można zauważyć coś takiego, że społeczeństwo było ogarnięte marazmem, że jakkolwiek pierwsza połowa lat 80. to jest, szczególnie te pierwsze dwa lata, entuzjazm, nie damy się, wojna polsko-jaruzelska, to już druga połowa lat 80. to jest taka obojętność, taka może nawet niechęć. Czym to było spowodowane? Jednak udało się komunistom spacyfikować polskie społeczeństwo?
No trzeba chyba powiedzieć, że tak. Ja wręcz powiedziałbym, więc może spacyfikować to może za dużo powiedziane, ale w każdym razie zdusić tą aktywność. Powiem więcej, wydaje mi się, że gdyby nie oparcie o struktury Kościoła katolickiego, no w Krakowie chociażby ośrodek mistrzejowicki, z którym zresztą myśmy tutaj na Politechnice bardzo mocno współpracowali, też całą historię można by o tym opowiadać, ale jest faktem, że gdyby nie to oparcie w Kościele, to obawiam się, że w ogóle mogłoby się udać złamać strukturę. Ta struktura była coraz bardziej osłabiana, coraz mniej ludzi było gotowych narażać się, bo oczywiście cały czas trwały represje. To nie były jakieś represje takie jak w okresie stalinowskim, no ale sam byłem wielokrotnie tam wzywany na przesłuchanie, nawet kiedyś aresztowany na 48 godzin, to nie skutkowało niczym strasznym, ale dla mnie czy dla najbliższych moich to były takie nerwowe przeżycia, więc wiele osób po prostu mówiło, no ile można, tak? Czyli po prostu ten pierwotny entuzjazm i te 10 milionów topniały. Trudno mi powiedzieć do końca, jaka to była skala tego osłabienia, ale niestety trzeba się zgodzić, że była to bardzo duża skala osłabienia właśnie tej nadziei i tej mobilizacji, gotowości do podejmowania codziennego jakiegoś narażania się.
Bardzo wiele osób związanych z Solidarnością, z bardzo takim rozrzewnieniem, takim może pewnym sentymentem wspomina okres pierwszej Solidarności. Czasem z może nawet krytycyzmem patrząc na czas po roku 89, po roku 90, że ta panna S już nie była tak sentymentalna.
Tak, to cytuje pan piosenkę Jana Krzysztofa Kalusa, tak? Rzeczywiście, wspaniały bard, ale wracając właśnie do panny S. No oczywiście, że Solidarność po 89 roku nie mogła być tą samą Solidarnością, no chociażby dlatego, że jakkolwiek entuzjazm 89 roku jakiś znów był, pojawiła się ta nadzieja. Sam pamiętam, że byłem znów na nowo pełen nadziei. To już nie była to aż taki, nie był to aż taki entuzjazm jak w roku 80. No druga rzecz, że przywódcy wtedy, ci, którzy Solidarności, ci, którzy doprowadzili, no jednak powiedzmy do tego, że Solidarność była na nowo rejestrowana. Myśmy oczywiście tu na dole mieli poczucie, że to jest ta sama Solidarność, no ale ona nie była tą samą w tym sensie, że to jednak na nowo trzeba było się zapisać do tego związku. No i już wiele osób miało to takie złe doświadczenie załamania się, więc też może, nie wiem, może im głupio było na nowo wstępować do Solidarności. Trudno mi to ocenić. Ja cały czas czułem, że to jest może nie ten sam związek, ale ciągle byłem przekonany, że rola Solidarności pozostaje ogromna. Natomiast to, żeby ta rola Solidarności była jak najmniejsza, to w tej chwili, jak patrzę na działania przywództwa związku, a szczególnie mam tu na myśli pana przewodniczącego Lecha Wałęsę, no były zdecydowanie czytelne. Powinny być czytelne. Dla mnie, dla młodego wtedy jeszcze człowieka, nie wszystko było tak jasne, ale to wezwanie Lecha Wałęsy na pierwszym zjeździe, pierwszym po odnowionej Solidarności, który właśnie on wzywał do zwijania sztandarów. Dla mnie to był szok. Byłem delegatem na ten pierwszy zjazd i jak usłyszałem to, co Lech Wałęsa mówił, to ja w ogóle nie mogłem zrozumieć o co temu człowiekowi chodzi. Dlaczego on coś takiego mówi? Dla mnie to była ciągle Solidarność. Ale właśnie o to chodziło, żeby to już nie był ten związek, żeby to nie był ten sztandar. Dlaczego? Dlatego, żeby można było politycznie opanować i zmanipulować społeczeństwo, żeby można było budować taki kształt państwa, o jaki tym ludziom chodziło. Ludziom, którzy zawarli kompromis przy okrągłym stole. Żeby było jasne, ja nie chcę potępiać tutaj wszystkich ludzi, którzy w tym uczestniczyli. Nie mam na tyle wiedzy, żeby wiedzieć, dlaczego takie, a nie inne kompromisy zawierali, ale niewątpliwie byli ludzie złej woli. Dla mnie niestety w tej chwili takim człowiekiem złej woli jest niestety Lech Wałęsa, który od początku w tej nowej Solidarności starał się ograniczyć jej znaczenie. Został jeszcze przewodniczącym przecież po 89 roku, ale grał na osłabienie związku. To chodziło o to, żeby można było w państwie robić no, to, co się chce, czyli przeprowadzać reformy liberalne, a wobec tego związek, który odwołuje się do wartości chrześcijańskich, do społecznej nauki Kościoła katolickiego, to nie był związek, który mógł w takim marszu być przydatny. Związek był i pozostaje strukturą demokratyczną, której ludzie, zwykli ludzie uczą się tego, czym jest demokracja. Przechodzą proces wyborczy otwarty i taki, jak on powinien wyglądać od podstaw. I wobec tego ten model bezpośredniej demokracji solidarnościowej jest sprzeczny z tym, co się dzisiaj chce rozumieć jako demokrację. A jeśli chce się manipulować społeczeństwem, a uważam, że władze przez bardzo wiele lat w tym kraju, może nie wszystkie władze, sam byłem kiedyś członkiem władz AWS-u, więc oczywiście różni ludzie w tych władzach uczestniczyli, ale powiedzmy wysiłek tej części postkomunistycznej i liberalnej zawsze był taki, żeby społeczeństwo popychać w kierunku takim, jaki oni sobie wyobrażają, jaki sobie życzą. I wobec tego mocny związek, który rozumie, jaki jest interes jego członków, jaki jest interes narodu jest, był i pozostaje dla tak myślących ludzi no, czymś niesłychanie groźnym. Stąd gra na jego osłabienie.
Porozmawiajmy o tym czasie właśnie AWS-u, czyli czasu, kiedy był pan wojewodą, najpierw krakowskim, później małopolskim, bo na ten czas właśnie tak się złożyło, że była dokonywana w Polsce reforma administracyjna. Jak pan teraz z perspektywy 20 lat ocenia to, co się stało w Polsce, właśnie tę reformę administracyjną?
Jak ja to oceniam? Trudno jakąś taką bardzo zdecydowaną, jednoznaczną ocenę, na przykład powiedzieć, że samorząd jest wyłącznie wspaniałą instytucją. Ale co do zasady jestem przekonany, że idea samorządności, czyli to, aby decyzje dotyczące społeczności lokalnych były podejmowane w miarę jak najbliżej tych społeczności, czyli zasada pomocniczości, decydujmy tam jak najniżej, jak najbliżej obywatela, jest zasadą słuszną. Czyli ja myślę, że to, że podjęto taką decyzję, aby stworzyć strukturę samorządową, taką kompletną, łącznie ze strukturą na poziomie województwa, strukturą samorządową w postaci sejmiku i później marszałka województwa, ta decyzja była kierunkowo prawidłowa i nadal bym jej bronił. Można dyskutować, czy powiaty są niezbędnym elementem tej struktury, no ale to wtedy jest dyskusja taka, jak duże powinno być województwo, bo może chyba nie jest to temat, który moglibyśmy tak szczegółowo tutaj omawiać. W każdym razie króciutko uważam, że sam pomysł na wzmocnienie samorządów czy wprowadzenie samorządów jest dobrym pomysłem, chociaż tutaj na przykład skrytykowałbym to, co zrobiła Platforma Obywatelska później, kiedy zmieniła koncepcję samorządu na poziomie gminnym. Ja przypomnę, że wtedy, kiedy ta reforma była wprowadzana, wszystkie trzy poziomy samorządu miały tą samą strukturę władzy odwzorowującą władzę centralną, czyli mieliśmy parlamenty lokalne w postaci Rady Gminy, Rady Powiatu i Sejmiku Wojewódzkiego i te organy wybierane bezpośrednio przez mieszkańców kreowały zarządy gminy, powiatu, województwa, w związku z czym było jasne podporządkowanie władzy wykonawczej lokalnej władzy, no nazwijmy to uchwałodawczej, tworzącej lokalne prawo. To tworzyło moim zdaniem lepszą strukturę. Później zdecydowano, mówię tutaj o decyzji Platformy Obywatelskiej, żeby wprowadzić bezpośredni wybór wójtów, burmistrzów, prezydentów. To takie jest ładne hasło i ja rozumiem też pozytywy tego. Można w ten sposób wzmocnić władzę wykonawczą bezpośrednią, ale w mojej ocenie w ten sposób osłabiono rolę tych wszystkich bezpośrednio wybieranych organów samorządowych w postaci rad.
A jak układała się współpraca z samorządem terytorialnym, gdy był pan wojewodą?
No to były początki i to był czas docierania się. No, od początku to była konkurencja, to znaczy mówię teraz już o poziomie, wojewoda bezpośrednio konkurował z marszałkiem, tak? To znaczy na poziomie województwa, też chyba nadal coś takiego istnieje, jest przedstawiciel władzy rządowej, wojewoda i jest marszałek pochodzący z wyboru. Prawo określiło, że to marszałek jest tym reprezentantem województwa, stoi na czele władz lokalnych, a wojewoda no, reprezentuje władzę centralną. Pomyślane to chyba jest nieźle, to znaczy można, są rozdzielone kompetencje, wojewoda bardziej odpowiada za bezpieczeństwo i takie jednolitą strukturę państwową, może skontrolować uchwały samorządu, może je uchylać, jeżeli uznaje, że te uchwały są niezgodne z interesem państwowym, czy też z prawem państwowym. No a już chociażby coś takiego kreuje pewne napięcie, bo to wojewoda właśnie zaczyna się wypowiadać, no to zaraz, ale tutaj w tej sprawie samorząd, czy to gminny, czy wojewódzki, nie może podejmować takich uchwał. Ja generalnie, oprócz tego, że no, uczciwie jest powiedzieć, że były pewne tarcia, to przynajmniej ze strony administracji rządowej i to zarówno na szczeblu centralnym, jak i później, no myśmy to przekazywali i wykonywali na dole, było takie myślenie, że jednak wzmacniajmy, budujmy, bo budujemy coś, co jest dobrego. Ja przynajmniej tak o tym cały czas myślałem i no niezależnie od jakichś tam drobnych utarczek, które się mogły zdarzać, to generalnie uważam, że to była dobra współpraca.
Zbliżają się wybory samorządowe. No, myślę, że chyba niezwykle istotne jest to, aby do samorządu w Polsce zostali wybrani ludzie, którzy po pierwsze są kompetentni, ale też którzy mają na dobru, na celu właśnie dobro lokalnej społeczności i Polski jako ogółu.
Absolutnie bardzo ważna rzecz, kluczowa. I jak to jest ważne, to ja mogę jeszcze wspomnieć z czasu, kiedy pełniłem wojewodę. Zdarzało mi się, i to nie tak rzadko, przyjmować jakichś przedstawicieli społeczności lokalnych, szczególnie z poziomu gmin, którzy przyjeżdżali do wojewody i formułowali takie oczekiwanie, że coś tam u nich na dole dzieje się źle. Myślę tu konkretnie o złym funkcjonowaniu samorządu lokalnego i oczekiwali, że władza centralna, reprezentowana przez wojewodę, coś w tej sprawie zrobi. Otóż tak było i tak jest, że ta władza centralna nie może władczo ingerować w działania samorządu lokalnego, poza tymi wyjątkowymi sytuacjami, o których wspomniałem. I wobec tego jest to niesłychanie ważne, żebyśmy wybierali ludzi. I tu trzeba, no, jakie przymiotniki są. Może jednak w pierwszej kolejności ludzi prawych, kompetentnych, no, którym wierzymy, że będą w takim interesie działać. Jeśli popełnimy błąd, no to oczywiście możemy go skorygować, ale prawdopodobnie dopiero za 4 lata. Więc po pierwsze ważne jest, żeby się zastanowić, czy ci, na których głosujemy, no, spełniają te przynajmniej podstawowe kryteria prawości, rzetelności, etycznej postawy i kompetencji. No i nie szli może też często na taką łatwiznę. A skoro dotychczasowy lokalny włodarz, no, jako tako funkcjonuje, to cóż, będziemy szukać czegoś lepszego. To jest niestety jedna ze słabości chyba właśnie tej struktury samorządowej. Tu szczególnie mówię o tych organach jednoosobowych, takich jak właśnie burmistrzowie, prezydenci, gdzie ich władza i siła oddziaływania jest olbrzymia, którzy dzięki różnym uzależnieniom lokalnym zdobywają pozycję, również pozycję finansową taką, z którą bardzo trudno jest później konkurować z pozycji, no właśnie, człowieka spoza tego układu. Stąd, ale jednak siła jest w ręku wyborcy. To wyborca rozumnie powinien ocenić tą sytuację. Ja bym wszystkich namawiał właśnie do tego, żeby się temu przyglądnąć, jak ta władza funkcjonuje. Nie iść na łatwiznę, że no, o, jako tako jest, to może nie zmieniajmy. Myślę, że nawet jeżeli ktoś jest przyzwoitym włodarzem lokalnym, ale sprawuje tą funkcję już, nie wiem, trzecią kadencję, to może nawet takie zasady pewnej higieny społecznej wymagałyby, żeby jednak wymienić tą władzę, bo każda władza kostnieje, struktury no, się psują i...
Bardzo dziękuję i apelujemy 21 października zastanowić się głęboko wcześniej, wybrać odpowiednią osobę i pójść zagłosować, uczestniczyć w decydowaniu o przyszłości nie tylko Polski, nie tylko województwa, ale też tych naszych lokalnych społeczności. Moim i Państwa gościem był pan dr Ryszard Masłowski, pracownik Politechniki Krakowskiej, w latach 1998-2001 wojewoda krakowski, małopolski, jak sam siebie określił, człowiek Solidarności. Za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Szczęść Boże!